Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Transhumanizm w praktyce to temat, który dziś podejmujemy. Naszym gościem dr Grzegorz Osiński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, od dawna parający się tym tematem transhumanizmu, zarówno w publikacjach naukowych, w czasopismach, w gazetach, no i też wydanej pozycji książkowej, naukowej na temat transhumanizmu. Pierwsza część już się ukazała, czekamy na drugą i trzecią. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże Państwu.
Transhumanizm. Spróbujmy zdefiniować na początku, czym jest transhumanizm.
Jest to pytanie, które zazwyczaj pada na początku rozmowy na temat transhumanizmu i jest to pytanie bardzo trudne. Bardzo trudne dlatego, że nie ma prostej definicji, gdyż problematyka transhumanizmu dzisiaj zahacza o bardzo różne dziedziny nauki. Z jednej strony myślimy sobie o tym, że transhumanizm, czyli wykraczanie poza człowieka, związane jest z technologią. No i tu technologie też mamy różne. Są to technologie robotyczne, są to technologie komputerowe, są to w końcu technologie medyczne, które nie tylko wspomagają człowieka i pomagają go naprawiać, ale również próbują go udoskonalać. I to jest, nazwałbym to, taka część technologiczna definicji transhumanizmu. Natomiast dużo bardziej niepokojąca i ważniejsza jest ta część, która próbuje zdefiniować transhumanizm z punktu widzenia Platformy Nauk Humanistycznych. No, żeby mówić o tym, że wychodzimy ponad człowieka, poza człowieka, no, żeby w końcu nie stwierdzić, że chcemy budować nad człowieka, no to powinniśmy się najpierw zastanowić nad tym, jaka jest definicja człowieka dzisiaj w XXI wieku. Jak nauka opisuje istotę człowieka, w jaki sposób odnosi się do niej teologia, filozofia, no i w końcu, oglądając świat współczesny, w którym widzimy olbrzymią dominantę marksizmu kulturowego, niszczenia podstawowych wartości, odsuwania kwestii duchowych na drugi plan, kultu pieniądza, komercjalizacji i tak dalej, mógłbym długo wymieniać, jakżeż w dzisiejszym świecie definiujemy samego człowieka? Czy może już nie doszło do tego, że pojęcie człowieka zostało zdekonstruowane w jakiś sposób? Że jedni patrzą na człowieka li tylko jako na strukturę biologiczną, inni widzą w nim element systemu ekonomicznego, który wytwarza dobra, sprzedaje je. Jeszcze inni patrzą na człowieka tylko i wyłącznie w kwestiach polityczno-demokratycznych, jako na elektorat, który głosuje. Jest bardzo, bardzo wiele cząstkowych definicji i brakuje ujęcia całościowego. Dlatego transhumanizm, czyli wychodzenie poza podstawową definicję człowieka, dzisiaj staje się niezmiernie niebezpieczne, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, poza co wychodzimy. A może już nie ma pojęcia człowieka w dzisiejszym XXI wieku. Może rzeczywiście jesteśmy już zredukowani li tylko do podstawowych instynktów, do pracy, głosowania, myślenia, realizowania swoich własnych dążeń, tak jak chcą niektórzy, a zatraciliśmy głębię. Czyli nie rozróżniamy pojęcia mózgu od umysłu, nie wiemy, czy dusza jest rzeczywiście funkcją ciała, umysłu, a może jest transcendentna. Przecież kiedy patrzymy na procesy desekularyzacji w tej chwili, niszczenia kościołów, zamykania, odejścia od wiary, szczególnie w świecie zachodnim, jest to bardzo widoczne, no to jakież tam może być pojęcie humanizmu i człowieka w ogóle? Stąd jest to dość niebezpieczna ideologia, ponieważ bazuje na ludzkiej niewiedzy, pewnych niedopowiedzeniach, a z drugiej strony znakomitej technologii, coraz lepszej, która wkracza w nasze życie, no i nas zmienia. Stąd zagadnienia transhumanizmu olbrzymie, interdyscyplinarne, dlatego jak zacząłem pisać książkę, której pierwszy tom się już ukazał, to z góry wiedziałem, że trzeba niestety tym tematem zająć się głębiej. Nie wyczerpie się tego zagadnienia, patrząc tylko i wyłącznie z jednej strony. A definicyjnie trans, człowiek, transhumanizm to jest wyjście poza, czyli poza, gdzieś pomiędzy, nie wiadomo czym a czym, człowiekiem i nad człowiekiem.
Jeżeli rozmawiamy o transhumanizmie i tym samym jesteśmy w stanie rozmawiać w oderwaniu od człowieka, od ludzkości, od osoby, to rozmawiamy o spotkaniu się człowieka ze sztuczną inteligencją, czyli z tym, co człowiek wytworzył, by mu służyło, by mu pomagało?
O, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest jedną z technologii, która powstała z nauk komputerowych tak naprawdę. Już od wielu lat prowadzę wykłady ze sztucznej inteligencji dla naszych studentów, dla studentów informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i widzę ich zdenerwowanie na pierwszych wykładach, bo oni przychodząc na wykłady myślą, że będzie to rozmowa o algorytmach, o technologii, o sztucznych sieciach neuronalnych, a ja zawsze te wykłady rozpoczynam od pojęcia inteligencji, ponieważ sztuczna inteligencja z definicji to ma być naśladowanie ludzkiej inteligencji. I na zajęciach od razu jest to widoczne. Studenci nie potrafią zdefiniować, czym jest ludzka inteligencja. No to jak budujemy sztuczną, która ma naśladować naszą własną, to już widzimy na samym początku dysonans, prawda? I to widać. I to oczywiście nie jest wina studentów, że oni tego nie wiedzą. Oni nie mieli się gdzie tego nauczyć, żeby rozumieć, co to jest inteligencja ludzka. No należy znać też różne nauki, posiadać wiedzę i częściowo z psychologii, i częściowo z pedagogiki, i z innych, z neurologii, z nauk o mózgu, żeby ogarnąć tą interdyscyplinarność. I pojawia się problem. Tworzymy algorytmy sztucznej inteligencji, które mają naśladować ludzką inteligencję, ale tak naprawdę to o tej ludzkiej inteligencji wiemy mało, więc i algorytmy, które tworzymy, wcale i niekoniecznie muszą być takie same jak nasze, ludzkie.
Transhumanizm w praktyce to temat zasadniczy naszego dzisiejszego spotkania. Dr Grzegorz Osiński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Interdyscyplinarnie, można powiedzieć, zorientowany i wykształcony człowiek. Panie doktorze, jeżeli Bóg stwarzał człowieka, powołał go do tego, by był tak jak on, by go naśladował, by zawierał przymierze z nim, by prowadził to spotkanie osobowe pomiędzy człowiekiem a Bogiem, niedoścignionym, ale jednak poznanym. Mówimy o mądrości samego Boga i człowieka, który z tej mądrości korzysta, do tej mądrości zmierza i jest zdolny też tworzyć wolności, bo tak go przecież Pan Bóg stworzył. Jeżeli rozmawiamy też o humanizmie, to wiemy, że bardzo często ten humanizm jest oderwany od tej koncepcji relacji człowieka do Pana Boga. Jest zamknięciem człowieka do niego samego. Dzisiaj rozmawiamy o transhumanizmie, zderzeniu się człowieka, który wytworzył maszynę, która myśli, która
czuje.
Tak, która czuje. No i też która, bo człowiek nad tym coraz bardziej pracuje, by ta maszyna była autonomiczna, by miała zdolność samouczenia się, samotworzenia, podejmowania w sposób wolny i swobodny swoich decyzji, a zatem za niedługo to nie będzie tylko maszyna, która będzie chciała pokornie służyć i naśladować człowieka, tylko może być maszyną, która się wymknie?
To jest też takie standardowe podejście do technicyzacji w naszym społeczeństwie, którym próbujemy straszyć ludzi buntem robotów, tego, że w pewnym momencie algorytmy wymkną się spod kontroli i nie będą nas słuchały. Ale to, żeby zrozumieć, jak to będzie, to powróćmy właśnie do tego momentu, w którym ojciec się uśmiechnął i ja również, ponieważ czy możemy powiedzieć, że maszyna myśli. To rzeczywiście przychodzi tak nam taki pierwszy odruch. Musimy jednak spojrzeć troszeczkę wstecz, czy to tak na nas dzisiaj spadło nagle. A popatrzmy, przecież jak wchodziły do użytku pierwsze edytory tekstu, tak? I przesiadaliśmy się z maszyn do pisania na komputerowe edytory tekstu, no to te edytory w pewnym momencie zaczęły nam poprawiać nasze błędy ortograficzne, prawda? Szybko się do tego tego przyzwyczailiśmy. Ale czy wtedy mówiliśmy, że edytor myśli nad tekstem i czy go rozumie? No chyba raczej nie. Później te edytory zaczęły nawet poprawiać błędy gramatyczne. Od kilkunastu lat możemy sobie uruchomić automatycznego tłumacza, który przetłumaczy nam tekst polski na angielski, francuski na niemiecki. Te edytory robią to coraz lepiej, naprawdę, i można je stosować i na nie patrzeć. Czyli jak gdyby przyzwyczajamy się do obecności naszych cyfrowych asystentów od dość dawna. A dopóki byli bezmyślnymi niewolnikami, o tak nazwę to w cudzysłowiu, to wszystko było w porządku. To znaczy, dopóki komputery robiły dokładnie to, co my chcemy i dokładnie w taki sposób, jaki my chcemy, to nikt nie podejrzewał ich o to, że myślą, że czują, że coś robią. Ale mniej więcej od 15 lat w naszej przestrzeni i w społeczeństwie zaczynają działać algorytmy, które uczą się same. To znaczy zbierają one dane z bardzo różnych miejsc, czytają bardzo różne teksty i same je analizują. Taka technologia nazywa się machine learning, czyli uczenie maszynowe, i są to algorytmy, które pozwalają systemom komputerowym uczyć. No, uczą się komputery na podstawie tego, co mogą znaleźć w sieci internetowej na przykład, bo tam jest najlepiej dostępne, czyli czytają ludzkie teksty, czytają, dokładnie czytają i analizują nasze zachowania w internecie. No, mało kto wie, że jak wpisujemy w takim okienku wyszukiwarki jakieś zapytanie, no to okazuje się, że każdy człowiek robi to troszeczkę inaczej, robi błędy, inaczej naciska dany klawisz. Człowiek tego nie obserwuje, natomiast algorytm, który przeanalizował miliony naszych wpisów w tej wyszukiwarce, jest w stanie nas zidentyfikować. I to niezależnie od tego, na jakim komputerze i w którym miejscu na świecie my siadamy, nie musimy się wcale logować. Po takim odcisku palca, czyli charakterze naszego stukania w klawiaturę, systemy komputerowe nas rozpoznają. Czyli jeśli system już nas rozpoznaje, jest w stanie generować komunikaty, jest w stanie czytać nasze komunikaty, czy to już jest myślenie, czy to jest dopiero koncepcja dialogu automatycznego? To jest problem, z którym dzisiaj tak nie do końca sobie dajemy radę. Nie potrafimy tego zdefiniować, w którym momencie następuje myślenie, nazwałbym to w sensie ludzkim, tak, bo tu w ogóle powinniśmy znów wrócić do pierwszej części i pierwszego zagadnienia. To jednak człowiek jest podstawą. Tak? To my myślimy, my ludzie myślimy, my ludzie czujemy. A systemy komputerowe mogą nas co najwyżej naśladować. Tylko gdzie kończy się to naśladownictwo, o którym ojciec mówił, a gdzie się zaczyna pełna autonomiczność, no to już powoli staje się zagadnienie palące, bo wcale nie jest teoretyczne. Ostatnim chyba artykule w naszym dzienniku opisywałem problematykę algorytmu, który zaczyna pisać książki. Ale znów, zanim on zaczął pisać książki, to algorytmy pomagały ludziom, dziennikarzom. Najpierw tak naprawdę zaczęły pomagać algorytmy dziennikarzom, czyli zbierać informacje z całego świata na różne tematy i generować automatyczne komunikaty. Dość szybko okazało się, że przygotowywanie komunikatów w takich dziedzinach jak ekonomia albo wydarzenia sportowe, to w ogóle można zautomatyzować. Już na ostatnich igrzyskach olimpijskich algorytmy sztucznej inteligencji były wykorzystywane do tego, żeby na bieżąco sprawdzać wyniki poszczególnych dyscyplin sportowych, bo tego jest cała masa online. To się nawet nie da, jak śledzimy zawody sportowe, tego się nawet nie da w jednym czasie analizować. Trzeba by było wysłać 100-200 dziennikarzy z każdego kraju, żeby wszystko śledzili. A algorytmy robią to cały czas na bieżąco i pod koniec dnia, czy kilka razy na dzień, generowały one komunikaty do agencji sportowych. I okazało się nagle, że ingerencja człowieka w to jest zupełnie zbyteczna, bo algorytm to robi doskonale. Analizuje wyniki, zna życiorysy sportowców, zna podstawowe parametry sportu i generuje wspaniałe informacje sportowe. Dziennikarze sportowi zaczęli być powoli zbędni. Następnie Następnym krokiem był taki system Radar w Wielkiej Brytanii, gdzie wydawnictwo prasowe, no tak jak u nas w Polsce jest Gazeta Ogólnopolska i czasami ma dodatki lokalne, tak, w różnych miejscach. W Wielkiej Brytanii jest podobnie. No i żeby te dodatki lokalne były zintegrowane, no to trzeba byłoby w każdym mieście tym lokalnym zatrudnić dziennikarzy, wynająć im biuro, to jest kosztowne. Więc no, pomysł był taki, no, że po co nam lokalne biura dziennikarskie, jak wykorzystamy do tego znów algorytm sztucznej inteligencji, który będzie zbierał informacje lokalnie z policji, ze służby zdrowia, z systemów edukacji i tak dalej i analizował to w ten sposób, aby dopasować to do głównego dziennika. Tam się bodajże okazało, ja już w tej chwili nie pamiętam, muszę się ściągą tutaj posłużyć. Okazuje się, że te systemy pisały 250 artykułów dziennie. To jest niemożliwe.
Nie mówiąc już o systemach, które tworzą muzykę, nie do odróżnienia przez specjalistów, czy została skomponowana przez człowieka, czy przez sztuczną inteligencję, algorytmy, które tworzą poezję i też na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia. Algorytmy, które są w stanie wcześniej zaalarmować o epidemii, która może się pojawić w danym mieście, w danej społeczności, przez wzgląd tylko na wyszukiwanie
słów kluczowych
objawień, bo gdy coś nas boli, to pytamy pierwsze sieci. Zadajemy pytanie w sieci.
Tak,
co zrobić, bo boli mnie głowa? Co zrobić, bo i te objawy mogą być sczytywane, analizowane przez algorytmy. Wcześniej od służb takich troszczących się o nasze zdrowie, czy też stojących na straży bezpieczeństwa tego zdrowotnego, algorytm jest w stanie wcześniej daną chorobę wykryć. Ale cały czas w tym można powiedzieć zadziwianiu się nad możliwościami sztucznej inteligencji, nad tym, w jaki sposób nam to pomaga. Czy sztuczna inteligencja dla człowieka będzie takim dobrym psem, przyjacielem, który rozpoznaje nasze nawyki, wie, kiedy pomerdać ogonem, wie, kiedy zaszczekać, wie mniej więcej, kiedy pan jego przychodzi do domu, już
No dochodzimy do sedna problemu, bo takie było w ogóle założenie tworzenia tych algorytmów. Gdybyśmy chcieli stworzyć potwora na samym początku, to na pewno byśmy tego nie robili. Tylko żeby zrozumieć ten problem, musimy spojrzeć też na inny problem, przez który ludzkość już przeszła. Kiedy odkrywaliśmy tajemnicę energii jądrowej, to też wiedzieliśmy od razu, że można zbudować elektrownię jądrową, z której będzie prąd. Dzięki temu nie będziemy musieli spalać węgla, będzie mniejsze zanieczyszczenie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ludzie będą mieli prąd tańszy i dzięki temu będziemy budowali coś dla dobra. Ale z tą samą technologię użyć można do zbudowania bomby atomowej, która zabije miliony ludzi, którą ludzie też zaczęli równolegle budować. W latach 50. była olbrzymia panika na całym świecie. Wszyscy w okresie zimnej wojny bali się, że zostaną naciśnięte guziki i te rakiety zniszczą świat, ale tak się nie stało. My ludzie stanęliśmy na wysokości zadania. Naprawdę, zdaliśmy w ten sposób egzamin z człowieczeństwa. Jednak mimo tego, że cały czas na naszej planecie mamy tyle bomb atomowych, wodorowych i jeszcze kolejnych technologii, że w zupełności by ich wystarczyło, żeby zniszczyć Ziemię, to potrafiliśmy stworzyć takie systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, które oczywiście, że nie są idealne, ale bomby jądrowej nie było. Bardzo podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Z założenia tworzymy ją dla dobra, czyli żeby pomagać człowiekowi. Wspomniał ojciec o pomocy medycznej, czyli, że tak powiem, nawet prewencji medycznej. To jest bardzo ważna rzecz, profilaktyce. Można poznać, kto jest zagrożony na podstawie tego, co wyszukuje sieci, ale z drugiej strony algorytmy sztucznej inteligencji analizują dane medyczne w szpitalu, dane diagnostyczne, dane genetyczne. Tego są miliardy rekordów i tego żaden człowiek by nie zanalizował. I te analizy big data bardzo pomagają lekarzom w diagnostyce, w leczeniu, znajdywaniu nowych leków. Ale jest też druga strona medalu. Niestety, bo kiedy te algorytmy zaczną analizować dane medyczne człowieka, no to mogą również znaleźć nasze choroby, nasze słabości, nasze słabe punkty. I teraz, czy koniecznie ta sztuczna inteligencja musi się zbuntować, żeby zrobić człowiekowi krzywdę, czy może w zupełności wystarczy, że analizy i wyniki analiz, które systemy sztucznej inteligencji przeprowadzą, na przykład zostaną przekazane do wrogów, ludzi, którzy...
Człowiek przeciwko człowiekowi. Dokładnie. Przeciwko ludzkości.
No i w końcu trzeci, jeszcze gorszy problem, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie kontrolować system, który zbudowaliśmy. No nie jesteśmy, bo my zaczynamy budować systemy sztucznej inteligencji, które mają być autonomiczne. I tak one się nawet nazywają. To są systemy, które analizują dane. Obecnie bardzo szybko rozwijającym się takim modelem jest machine learning, czyli system uczenia maszynowego za pomocą algorytmów sztucznej sieci neuronalnej. A i te sieci są niedeterministyczne. I to jest problem. One są z samej swojej natury niedeterministyczne. To znaczy my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik ich prac. Jak gdyby zamknięte pudełko i tam coś wrzucamy i uzyskujemy wyniki. Informatycy cieszą się, że wyniki, które uzyskujemy po takiej analizie są użyteczne i przydatne, no ale tak naprawdę nie do końca wiemy, co się dzieje w tym systemie. I oczywiście była taka już próba doświadczalna w laboratoriach Google, gdzie połączono dwa takie superkomputery, które sobie mieliły na tych algorytmach jakieś dane, no i połączono je, żeby sobie mogły te dane wymieniać. Ponieważ wymienianie danych między jednym a drugim komputerem to musi być zakodowane. No kryptografia, tak jak wiemy doskonale, nawet w sieci, jak wysyłamy list, no to musi być on bardzo dobrze zabezpieczony systemami kryptograficznymi, które są nie do złamania. Tak te komputery, które miały z sobą rozmawiać dość szybko uzgodniły tak trudny protokół kryptograficzny, którego człowiek nie mógł złamać. One o czymś tam sobie między sobą rozmawiały, jakieś dane wymieniały. Całe szczęście dzisiaj jeszcze możemy te komputery w laboratorium wyłączyć po prostu z prądu, tak? Odciąć im zasilanie. Natomiast co tam się w środku dzieje, no nie wiemy do końca. I naprawdę nie wiemy. Proszę popatrzeć, ostatnia katastrofa Boeinga, która miała miejsce. To było dość głośno w mediach. Też chodziło o system komputerowy, który był zaprojektowany do tego, aby samolot nie tracił siły nośnej. Tak? Czyli takie redukowanie systemów ciągu silnikowego. To inżynierowie naprawdę chcieli to dobrze zrobić. To rzeczywiście pomaga i miało zapobiegać katastrofie. A do katastrofy doprowadziło. I przecież nikt nie podejrzewa, że algorytm, bo tam na pewno w systemie komputerowym był algorytm, który jest za to odpowiedzialny, nikt nie podejrzewa, że ten algorytm sam podjął decyzję o katastrofie lotniczej. Natomiast problemem jest to, że my nie do końca prawdopodobnie wiedzieliśmy, ci inżynierowie, co może się stać po zastosowaniu tak skomplikowanego systemu komputerowego. To wymaga dużo większych testów, dużo większego nakładu czasu i pieniędzy, żeby sprawdzić, jaki jest tego efekt. A, przepraszam, jeszcze dokończę, bo kolejnym niebezpieczeństwem jest to, że próbujemy teraz stosować podobne algorytmy sztucznej inteligencji właśnie w technologiach medycznych. Czy nie obawiamy się, że któraś z tych technologii skończy się jak katastrofa Boeinga?
Rozmawiamy o tym transhumanizmie w praktyce z doktorem Grzegorzem Osińskim. I z jednej strony, jak zawsze w tych tematach towarzyszy nam zachwyt nad możliwościami, zachwyt nad tym, do jakich wyżyn doszedł człowiek, jeżeli chodzi o zdolności umysłu, zdolności wykonania tak skomplikowanych maszyn, które jeszcze tworzą coś bardziej skomplikowanego niż nam się wydaje. Ale z drugiej strony jednak towarzyszy nam to poczucie odpowiedzialności i niebezpieczeństwa, które może wyniknąć z braku kontroli nad maszyną, z braku kontroli nad tym, co niesie. No teraz transhumanizm w praktyce. Spróbujmy, panie doktorze, tak na ile to jest możliwe, bardzo krótko odpowiedzieć naszym odbiorcom i telewidzom i słuchaczom, czym jest transhumanizm w praktyce. Gdzie my spotykamy się z transhumanizmem, nie mając zielonego pojęcia, że tak naprawdę już z tego korzystamy. Jakie to może nieść dla nas zagrożenia, z drugiej strony jaką może nieść dla nas pomoc? Czy teraz wszyscy musimy się orientować, kontrolować, czy możemy zaufać służbom bezpieczeństwa państwa, które się tym zajmują, międzynarodowym służbom bezpieczeństwa, czy możemy zaufać tym, którzy w imię dobra ludzkości rozwijają te technologie i że oni będą strzec nas i naszego bezpieczeństwa?
Oj, no tak szerokie pytanie, ojcze, że to nie wiem od czego zacząć, ale gdzie jest sztuczna inteligencja w naszym otoczeniu? Algorytmy sztucznej inteligencji niewątpliwie są jednym z fundamentów transhumanizmu. One pomagają, no, wspomagają ludzki umysł i ludzką inteligencję, ba nawet mogą ją ulepszać. I tu jest problem, bo jeśli coś nas wspomaga, ktoś jest naszym asystentem, to ja uważam, że to jest wszystko okej. To człowiek ma prawo mieć asystenta, pomocnika. Jeśli zachoruje, to trzeba człowieka naprawić, o nawet w takim systemie, ale czy ulepszanie człowieka jest właściwą cechą, to już nie wiadomo. Natomiast codziennie, kiedy korzystamy z sieci internetowej, spotykamy się z algorytmami sztucznej inteligencji na wszystkich sieciach społecznościowych. To te algorytmy podpowiadają nam, który znajomy jest aktywny, a który nie, gdzie pojawił się ciekawy komentarz, na co trzeba zwrócić uwagę. Te algorytmy w sprytny sposób otaczają nas taką bańką informacyjną, no i my nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy w momencie, kiedy przebywamy w świecie.
Panie doktorze, my jesteśmy, wydaje się, obydwaj osobami, które na co dzień korzystają z internetu, z sieci społecznościowych, może mniej ja osobiście z sieci społecznościowych, ale wiem, że korzystam, prawda? No, smartfon za niedługo będzie integralną częścią mojej osobowości, bez którego
trudno. To jest również idealna cecha transhumanizmu, bo właśnie o to chodzi, żeby technologie cyfrowe stały się integralną częścią człowieka.
Tak, integralną częścią człowieka, ale może nas słuchać ktoś, kto mu powie tak, wciąż mam telefon stacjonarny, słucham tylko radia, oglądam telewizję trwam. Na pewno nie grozi mi transhumanizm.
No jak to nie? No przecież gdzieś musi być, każdy człowiek jest gdzieś ubezpieczony w Polsce. Każdy człowiek, każdy Polak ma numer PESEL. Każdy z nas będzie prędzej czy później korzystał z opieki społecznej, z opieki medycznej, gdzie te dane są przetwarzane właśnie w taki sposób. Chroni każdego z nas policja, która musi wykorzystywać te algorytmy w celu rozpoznawania twarzy, rozpoznawania tego, co się dzieje na ulicach. Przecież jest tyle kamer na ulicach, wystarczy przejść ulicami miasta, że to jest niemożliwe, żeby po drugiej stronie do każdej kamery siedział człowiek, prawda? Bo tych policjantów musielibyśmy mieć w Polsce setki tysięcy, żeby to oglądać na bieżąco. W wielu miejscach te obrazy są analizowane za pomocą specjalnych algorytmów, które są nastawione bądź na wykrywanie odpowiednich zachowań, bądź na identyfikację twarzy albo inne elementy. Sklepy, no niekoniecznie, nawet jak dokonujemy zakupów w normalnych, stacjonarnych, dużych sklepach, takich centrach handlowych, tam również podlegamy pewnym próbom manipulacji z kolei neuromarketingu. To jest też element sztucznej, to jest też element transhumanizmu. Trzeba kupić to, co sprzedawca chce sprzedać. Jak wchodzimy do dużego sklepu, widzimy ustawione foldery, tu promocja, tu taniej, ustalanie miejsc produktów na półkach, to też ustalają dzisiaj algorytmy. Który produkt w którym miejscu na półce, bo gdzie najczęściej patrzy klient zamożny, gdzie patrzy klient mniej zamożny. To wszystko jest na bieżąco analizowane. W takiej sieci jak Tesco kilka lat temu nawet testowano taki sprytny algorytm, kiedy stali ludzie w kolejce do kasy, bo zazwyczaj stoją, to w tym czasie wyświetlano im na monitorze różnego rodzaju reklamy spersonalizowane. W zwyczajnym, normalnym sklepie przy stacji benzynowej, czy gdzieś na osiedlu. I te telewizory były wyposażone również w kamerę, która identyfikowała, czy w kolejce do kasy stoi mężczyzna, czy kobieta, w jakim jest mniej więcej wieku. I od razu dostosowywały preferencje reklamy spersonalizowane do osoby, która stoi w kolejce. Te algorytmy uwzględniały nawet temperaturę na zewnątrz, bo jeśli było gorąco, no to na monitorze pojawiały się różnego rodzaju płyny zimne z lodówki. Więc nie trzeba korzystać z technologii komputerowych, żeby znaleźć się bezpośrednio pod wpływem algorytmów sztucznej inteligencji i no, w tym sensie ktoś o nas zacznie zaraz zbierać dane, bo jesteśmy celem i w sklepie, i na stacji benzynowej, i w urzędzie. Gdzieś te dane się znajdują, ktoś coś z tymi danymi robi i wydaje nam się, że te dane powinny być absolutnie bezpieczne, gdzieś leżeć na jakichś serwerach. A tak wcale nie musi być, no bo jeśli algorytm sztucznej inteligencji te dane analizuje, no to może niekoniecznie je przesyła tylko człowiekowi, a może jeszcze innemu algorytmowi. Czy nie dostajemy na przykład czasami telefonów od jakiejś innej firmy, które nam proponują no, różnego rodzaju usługi dodatkowe, mimo że nigdy tam nie zakładaliśmy konta?
Nie wiem, czy wspiera nas sztuczna inteligencja w spojrzeniach i wymianie myśli, które są pomiędzy panem doktorem a moimi myślami, dlatego że kolejne pytanie, kwestia, czy są algorytmy, które analizują nasze rozmowy telefoniczne, nasze treści, które wysyłamy w sieciach, czy to telefonów, które mamy u naszych operatorów i czy też innych komunikatorach?
No znów chętnie odeślę do artykułu w naszym dzienniku, gdzie ten problem opisywałem, to chyba 2 miesiące temu, a w skrócie, no takie algorytmy oczywiście istnieją. Są algorytmy, które w bardzo dokładny sposób analizują, bo to już nie tylko treść, bo to już dawno zaczęły robić, ale analizują emocje w głosie, przerwy, nawet drobne błędy i są w stanie nie tylko zanalizować treść danej wypowiedzi, ale są nawet w stanie stwierdzić, czy dana osoba jest zmęczona, czy nie, czy jest zdenerwowana i wiele, wiele innych parametrów na podstawie tonacji głosu algorytm jest w stanie wyliczyć. I w drugą stronę, algorytm już dzisiaj może na podstawie kilku próbek głosu danej osoby no sam skonstruować wypowiedź, która wcale niekoniecznie musi być wypowiedzią, którą chcielibyśmy mówić.
Tu postawmy wielokropek z tej racji, że myślę, że już wystarczająco dużo powiedzieliśmy na temat transhumanizmu w praktyce, sztucznej inteligencji, która nas otacza i naszego zetknięcia się jako ludzi, jako osób, które myślą w zderzeniu i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Chciałbym zaprosić również Państwa do współtworzenia naszej audycji Rozmów Niedokończonych. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Słuchaczom Radia Maria przypomnę, że jesteśmy w studiu telewizji Trwam, a zatem numery telefonów 56 657 00 11 lub 00 12. Dla zagranicy 48 56 657 00 13 lub 00 14. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Rozumiem, że już za niedługo wystarczy, że przycisnę przyciski moim głosem zostaną podane słuchaczom informacje przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
Oby ktoś inny nie przycisnął innego przycisku i ojca głosem zostaną podane informacje, których wcale by ojciec nie chciał
sobie nie życzył,
powiedzieć.
Tak. Ale dlaczego wcześniej wielokropek? Dlatego, że zajmowanie się przez pana doktora, nasze środowisko naukowe Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej transhumanizmem jest takim zajmowaniem się nie tylko zachwytu nad technologią, ale pytaniem o kondycję człowieka, o przyszłość człowieka, o to, gdzie jest Bóg, gdzie jest miejsce człowieka i gdzie jest miejsce, mówiąc krótko, maszyny. Koncepcja duszy według Ratzingera w ujęciu neuronauk to już 2 lata, gdy taki artykuł ukazał się w prasie międzynarodowej wspólnie z dr Moniką Szetelą. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy panią doktor. Panie doktorze, w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy koncepcja duszy według Ratzingera w ujęciu neuronauk. Dlaczego to pytam? Ponieważ jesteśmy środowiskiem naukowym, które pyta o człowieka i pyta o Pana Boga, czyli pyta o duszę, a nie próbuje człowieka sprowadzić tylko i wyłącznie do przedmiotu tej dziedziny, którą byśmy się zajmowali.
Tak, bo do tej pory mówiliśmy o transhumanizmie w takim ujęciu, gdzie możemy go znaleźć, jak on działa praktycznie w społeczeństwie. Natomiast nie powiedzieliśmy jeszcze właściwie nic na temat ideologii transhumanizmu, czyli tych norm i wartości, które wyznają ludzie, którzy dysponują pieniędzmi i technologią i tak powoli i sukcesywnie wdrażają po kolei te kroki. Ojciec 3 razy dzisiaj użył zdania zachwyt nad technologią. Może to nie jest zachwyt, ale ja bym się raczej zachwycał nad człowiekiem, który tą technologię stworzył.
Wejdę w zdanie, ponieważ ja, mój zachwyt jest nawet, mam to zanotowane, gdyby kamera przybyła tutaj, to by to znalazła. Zachwyt jest w pierwszym rzędzie nad Bogiem, nad człowiekiem i nad maszyną. Ale jest to stopniowanie.
A no właśnie, ale nie o tym mówimy, bo najgorsza jest ta ideologia. I właśnie ta ideologia transhumanizmu, którą promują naukowcy z wielu światowych uniwersytetów, ich guru jest Reichold Weil, oni z pewnością tej hierarchii nie zachowają. Dla tych ideologów najważniejszym i jedynym celem jest tylko i wyłącznie człowiek, jako struktura biologiczna i mało tego, jest to struktura przestarzała. Więc ci naukowcy w ogóle uważają, żeśmy przestarzałą strukturą zupełnie, że ewolucja, która biegnie do dzisiaj, no to tak jesteśmy gdzieś tak w środku, takim elementem przejściowym i że za chwilę powinniśmy stać się człowiekiem, właśnie tym transczłowiekiem, który przejdzie całkowicie do środowiska cyfrowego. Bo my dzisiaj siedzimy i rozmawiamy o tym, gdzie to środowisko cyfrowe nas otacza, gdzie te algorytmy coś tam liczą, gdzieś są te serwery, które to wszystko zbierają, gdzieś są superkomputery. Natomiast transhumaniści mają swoją ideę, która ma polegać na tym, że trzeba człowieka bardzo dobrze zbadać, zeskanować jego mózg, zeskanować wszystkie połączenia międzyneuronalne i wziąć, przenieść cały umysł człowieka do superkomputera, no bo przecież biologiczna powłoka, którą mamy, jest zupełnie zbędna. Przecież tą biologiczną powłokę trzeba wykarmić, trzeba wyleczyć, ona musi spać 8
zbędna,
godzin,
zniszczona.
Ona jest zmęczona. No w ogóle to jest totalnie, totalnie niezbędne i zupełnie nienowocześni jesteśmy jako biologiczne powłoki. I transhumaniści planują w przyszłości naprawdę zeskanowanie zawartości umysłów, ale na pewno nie wszystkich ludzi, tylko tych, których będzie na to stać, i przeniesienie ich do cyfrowego świata. Wydawać by się mogło, że to jest totalnie utopijna idea, to nigdy nie będzie miało miejsca. Raczej książki science fiction możemy o tym pisać, ale kiedy przyjrzymy się dokładnie postępowi w rozwoju technologii, to będziemy musieli przyznać rację Rajowi Kurzweilowi, który jest guru ideologii. Człowiek, profesor, wybitny informatyk, twórca wielu systemów informatycznych, bardzo bogaty człowiek. On finansuje te badania, on pisze książki, on ma wiele publikacji naukowych na ten temat i on rzeczywiście w tej materii ma rację, bo postęp technologiczny jest niebywały. To, co stworzył człowiek. I rzeczywiście za chwilę, prawdopodobnie w tej chwili transhumaniści szacują, że będzie to rok 2025, więc już niedługo, to za 5 lat, technologia osiągnie ten poziom, że będzie można zeskanować umysł człowieka, wrzucić go do maszyny, a w maszynie ten człowiek będzie nieśmiertelny, nie będzie musiał jeść, nie będzie musiał pić, będzie mógł pracować.
Też 24... będzie mógł się rozwijać.
I to jest pytanie o człowieka, bo co znajdzie się w maszynie, tak? Dlatego, kiedy wiele lat temu zacząłem się w ogóle zajmować tą tematyką, to zacząłem sobie zadawać pytania, no rzeczywiście, jak to jest, no ja wiem, jak jest mózg zbudowany, wiem mniej więcej, jak zachodzą procesy myślowe, trochę wiemy o człowieku, no ale czy to, jeśli zeskanujemy, czyli zrobimy kopię cyfrową człowieka, i umieścimy ją w wirtualnym świecie. Czy to dalej będzie człowiek?
Pozostajemy na tym pytaniu, bo od paru minut czeka osoba, która do nas telefonuje. Prosimy, halo.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem powiedzieć w sprawie tych algorytmów, że uważam, że te maszyny są zaprojektowane przez człowieka i że jest to bardzo odpowiedzialna praca, żeby budować te maszyny i projektować i że one mogą popełnić błąd, jeżeli popełnił błąd jakiś człowiek, który je programował, bo pamiętajmy, że to są maszyny stworzone przez człowieka i one działają tak jak ci inżynierowie, ci informatycy, którzy je tworzą i budują, je programują, że one nie mają własnych wyborów, nie czynią niczego same z siebie, tylko jedynie to jest taka technologia i informatyka, jedynie to, co ci ludzie jak i zaplanowali, że one mają działać, tak one działają. I uważam, że są na tyle niebezpieczne, na ile ci ludzie którzy je budowali, popełnili jakiś błąd przy programie, w jaki one mają działać. To wszystko.
Dziękuję Panie Dominiku, pozdrawiam. Dziękuję. I też dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu.
Nie no, Pan Dominik przedstawił stanowisko, które większość społeczeństwa prezentuje. Wydaje im się, że rzeczywiście wszystkie programy, wszystkie algorytmy są w pełni deterministyczne, że to, co człowiek napisał, linijka po linijce, jest wykonywane w taki sposób. Natomiast nie, już nie wszystkie algorytmy są deterministyczne. Jest cała masa, cała klasa algorytmów, które działają autonomicznie i które jeśli popełniają błędy, to wcale niekoniecznie jest prosto znaleźć informatyka, który ten program napisał. Natomiast pan Dominik wskazał dużo ważniejszy problem, że informatyk jest absolutnie potrzebny nie tylko po to, żeby program napisać, ale po to, żeby ten program cały czas konserwować i go pilnować. My się przyzwyczailiśmy dzisiaj, że kupujemy komputer z oprogramowaniem i informatyk nam jest zbędny, bo to będzie chodziło od końca do końca świata tak samo. Nieprawda, komputery trzeba konserwować, programy trzeba aktualizować i trzeba je sprawdzać na bieżąco i tu jest olbrzymia rola w kształceniu informatyków. No bo informatycy są głównie kształceni na studiach technicznych, gdzie, że tak powiem, gdzie oni o duszy tam mają wykłady, pewnie nie mają. Mało interesują ich wszystkie zagadnienia etyczne, zagadnienia filozoficzne i to może być problem, ponieważ ludziom, którzy mają dobre intencje i mają dużą wiedzę technologiczną, może zabraknąć
to
fundamentu.
Bardzo ciekawe, o czym mówi pan doktor w tej chwili, ponieważ bardzo często zastanawiamy się nad zdobywaniem wiedzy, wykształcenia nad zawodem, czy też nad kierunkiem studiów w taki sposób, czy to przyniesie mi pracę, czy po tej szkole otrzymam pracę, natomiast czy ona mnie przygotuje do tego świata, który jest tak zmienny, a jednocześnie tak bardzo nowoczesny, czy ta nowoczesność jest wpisana w zakres tego uniwersytetu, a okazuje się, że największą nowoczesnością za niedługo może być kształtowanie człowieka, czyli uformowanie człowieka, by był świadom tego, kim jest i kim może być dla świata, który tworzy, a jednocześnie, że jest przeznaczony do życia wiecznego. No ja wiem, że przy transhumanizmie, przy takich rozmowach informatycznych ktoś może powiedzieć, no po co mi życie wieczne, skoro o tej ideologii, o której pan powiedział. Moje życie wieczne, odkupienie, zbawienie, no to jest w maszynie zeskanowane zostanę, chociaż problem się pojawia, a mianowicie, czy będę się mógł rozwijać w tej maszynie, w tym wirtualnym świecie? Kim ja tam będę?
No właśnie, kim ja tam będę? To jest chyba nawet podstawowy problem, bo jeśli zredukujemy człowieka do pewnego zbioru danych dotyczących konektywizmu w jego neuronach, no to w wirtualnym świecie on cały czas pozostanie zredukowany. I możliwość rozwoju, nawet jeśli w jakichś przestrzeniach będzie możliwa, to nie będzie to przecież człowiek. Ja tak uważam, że to na pewno nie będzie człowiek. Człowiek składa się z duszy i ciała. Umysł i ciało też są sprzężone. To są podstawowe elementy, dzięki którym my jesteśmy ludźmi. I jak mówi ojciec o systemach edukacji, rzeczywiście są duże braki, no ponieważ jest duża specjalizacja. I do tego też nie można tak narzucać, żeby wszyscy uczyli się i teologii, i filozofii, i etyki, bo nie znajdzie się na to miejsca w programach nauczania, prawda? Ale uważam, że absolutnie podstawową rzeczą jest dokształcanie podyplomowe. Na przykład informatycy w ogóle cały czas się dokształcają. No bo to, czego się nauczyli na studiach 5-10 lat temu, no to już dzisiaj w większości praktycznych implikacji jest przestarzałe.
Ale potrzebujemy wykształcenia w tym, co nazwalibyśmy wykształceniem antropologicznym, czyli to,
absolutnie,
kim jesteśmy.
Tak. Antropologia,
etyka. Jeżeli nie zapomnę, to wrócimy do tego ideologii transhumanizmu i co jest u podstaw tej ideologii, jaki błąd antropologiczny. Ale mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, Paweł dzwoni z Niemiec. No, słucham tego programu i jestem zdziwiony, że ktoś tu sugeruje, że człowieka można w jakimś komputerze cyfrowym zakodować na wieki, będzie wiecznie żył. Ja uważam tych komputerów, tego kodowania, chipsów, GPS-ów, to już jest dużo za dużo na tym świecie. Człowiek jest zniewolony, pilnowany, podsłuchiwany, goni z tym, na przykład jedzie sobie samochodem, to ma na przykład te komputer, tak samo bordkomputer, program propagowany, czy w Handy ma po prostu podsłuchy, tak samo i cały czas jest kontrolowany. Zwierzęta mają kamery, ludzie zakładają jakieś tam czipy, robią z ludzi robotów. Na przykład ja jako człowiek inteligentny nigdy bym nie chciał, żeby mnie uwiecznili w komputerze, zakodowali po prostu moje myśli, moje myślenie o świecie. Nigdy w życiu. Po prostu dusza ma być wolna, ona ma iść do Pana Boga, a nie uwięziona umysł człowieka, po prostu inteligencja. To jakby duszę uwięzić w komputerze, nie chce być sztucznie, życia sztucznego na ziemi, tylko każdy chrześcijanin chce umrzeć, żeby jego dusza poszła do Chrystusa, do Pana Boga, do nieba, a nie była zniewolona jeszcze dusza na ziemi. Zniewalają ciało ludzkie,
Panie
poniżają.
Też jesteśmy.
To nie jeszcze chcą człowieka w komputerze zakodować. To jest po prostu moim zdaniem przestępstwo. Tak samo człowiek umiera, organy mu biorą na siłę, chce czy nie chce. Aha. Oczywiście sprzedają bogatym, bo tych organów nie dostanie w jedny. To każdy o tym dobrze wie.
Nikt pozdrawiamy Panie Tadeuszu, tak dziękujemy za telefon i oczywiście tu korespondujemy w pełni ze sobą, chociaż na podstawie tego, co powiedział pan doktor Grzegorz Osiński, pan wybierając telefon do telewizji Trwam, rozumiem, że algorytmy już uruchomiły i mniej więcej wiedziały, co pan powie, jaka będzie pańska wypowiedź, bo to nie jest chyba tak, że możemy być w cywilizacji teraz zachodniej, zwłaszcza tak mocno zinformatyzowanej i gdy mamy dostęp do technologii wręcz powszechny, że możemy już powiedzieć, że jesteśmy w pełni wolni od technologii, że możemy powiedzieć tej technologii nie, skoro tutaj to pytanie wcześniej w tej pierwszej części postawione, pan doktor odpowiedział, że stykamy się z nią praktycznie wszędzie.
No stykamy się z nią wszędzie. Pan, który dzwonił, no przecież sam to potwierdził. No GPS-y, nawet zapomniałem, no GPS-y w samochodach, tak, kamery. Tylko to jest dużo poważniejszy problem. No pan sobie nie życzy, żeby został zakodowany. Ja też sobie nie życzę, oczywiście. I wyraźnie to potwierdzamy. Człowiek bez duszy nie jest człowiekiem. Stąd praca, o której ojciec mówił, stąd dyskusja z teologami, stąd nasze dążenia do tego, żeby wskazać społeczeństwu właśnie to niebezpieczeństwo i żeby powrócić do prawdziwych wartości. Bo skąd się to bierze, to niebezpieczeństwo? Pan jest zbulwersowany, że jest zewsząd sprawdzany, inwigilowany, że tak powiem, ale myśmy kiedyś na to wyrazili zgodę. Były wybory demokratyczne, wybieraliśmy partie liberalne. No mówię myśmy, ponieważ większość niestety głosowała za takim systemem. I teraz, że tak powiem, ponosimy tego konsekwencje. Dopuściliśmy do monopolu globalne firmy, które informacją zarządzają. O, jak dwa dni temu ukazał się taki artykuł w New York Timesie, dane dzisiaj to ropa naftowa. Czyli wartość danych jest porównywalna do tego przełomu sprzed 100 lat, kiedy odkryto ropę naftową i ci, którzy będą mieli dane, będą mieli władzę. Ja zacytuję tutaj, że zbiory wszelkich informacji związane z aktywnością sieci firmy szacują na 670 miliardów dolarów rocznie. 670 miliardów dolarów rocznie. To są pieniądze, o które trzeba walczyć, tak? No to te GPS-y i telefony komórkowe trzeba za darmo rozdawać. Smartwatche, inne rzeczy. Trzeba namawiać ludzi do korzystania z tej technologii, bo dane będą wykorzystywane. A jeszcze, żeby było ciekawiej, no to w zeszłym roku, tak, powstała organizacja FANG. Ja nawet sam nie wiedziałem, że to się teraz tak nazywa Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, tak? I to jest koncern, który się powoli połączył, tak? FANG.
Poproszę tak.
Ale bardzo tak. Proszę, jeśli mówimy o danych i o firmach. I Drogi telewidzu, no my się sami na to zgadzamy i korzystamy z tych urządzeń, więc tutaj bunt i krzyk, że no co tam ktoś zrobi z moimi danymi, no to w tym momencie jest nieuprawniony. Sprzedajemy te dane sami i one bardzo dużo kosztują, tak? Setki miliardów dolarów. Więc nie myślmy sobie, że to jest jakaś gra o świeczkę, czy to jest gra o no, tylko i wyłącznie problemy antropologiczno-teoretyczno-transhumanistyczne. To zaczyna się robić gra.
Ciekawa w tym logo jest strzałka.
No, no tam w tym logo jest wiele ciekawych rzeczy oczywiście, ale ja sam nie wiedziałem, że te firmy
no już natomiast właściwie są tu pan połączone. Doktor, mamy słuchacza telewidza, ale jeszcze taka jedna kwestia z tych powiedzmy ciekawostek, a mianowicie, że za niedługo spodziewamy się jako ludzkość, nie ja, nie pan myślę, ale tego, że najlepszym doradcą dla nas będzie nasz algorytm, który nam towarzyszy ze sztucznej inteligencji, czyli z naszego smartfona, który będzie za nas w stanie głosować w wyborach, dlatego że on
będzie wiedział lepiej.
Będzie wiedział lepiej o naszych upodobaniach politycznych niż my sami, że będziemy chcieć nawet z niego korzystać z tej racji, że on będzie pamiętać, jak interesowaliśmy się przez ostatnie 10 lat polityką, które dla nas postulaty czy kwestie były ważniejsze, bardziej istotne i będzie nam w stanie to przypomnieć. Słuchaj, tu czytałeś z zainteresowaniem ten tekst, a to był tekst zupełnie przeciwny do twojego wyboru, który chcesz podjąć dziś. I myślę, że wykorzystanie tych danych o wartości 670 miliardów dolarów no też temu służy, nie tylko w podpowiedzi, ale w kreacji przyszłych
widzieliśmy wyborów. To stosunkowo niedawno w czasie afery Cambridge Analytics, kiedy dane z Facebooka były do tego wykorzystywane, ale ojciec przed chwilą trafił w sedno problemu. Antropologia, czyli na ile znamy samego siebie, bo mówimy dużo o człowieku. A czy my naprawdę rzeczywiście znamy siebie na tyle, że wiemy, czy nasz wybór jest implikowany naszym rozumnym namysłem, czy też sterowany przez kogoś innego?
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Krzysztof z Wrocławia. Pragnę pozdrowić pana doktora i ojca prowadzącego. Była tutaj mowa przed chwilą o programach, algorytmach deterministycznych i rozumiem, że są także programy wybiegające poza ten determinizm. Chciałbym na podstawie przykładu prosić pana doktora o odpowiedź. Mianowicie oglądałem kiedyś program w telewizji, w którym był przedstawiony w telewizji innej, nie telewizji Trwam, w którym był przedstawiona rozgrywka szachowa między Garijem Kasparowem a komputerem. To było bodajże w 1997 roku i pierwszą partię szachista wygrał z komputerem, natomiast drugą partię szachista przegrał. I w tym kontekście chciałbym zapytać się, czy algorytm, który był wykorzystany do tego komputera, można zaliczyć do tej kategorii deterministycznego algorytmu, czy też już wybiegającego poza ten determinizm i chciałbym prosić ponadto o jakiś przykład właśnie tych algorytmów obrazujących właśnie, które wybiegają poza ten determinizm. Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Krzysztofie, z panem bowiem.
Pan zadał pytanie dotyczące historii informatyki. Rzeczywiście w ubiegłym wieku takim problemem, który technologia chciała rozwiązać, to wygrać w szachy z człowiekiem, tak? Tylko, że problem gry w szachy jest w pewnym sensie klasą zamkniętą. To znaczy, to jest taki program. Rozwiązanie tego problemu można rzeczywiście zamknąć w strategii i programy, które były wykorzystywane na początku, potem Deep Blue chyba grał w szachy, ja dokładnie nie pamiętam, ale to się już skończyło 5-8 lat temu, kiedy nie ma dyskusji, bo komputery wygrywają nawet z arcymistrzami i tu nie ma o czym mówić, ale one bodajże, tamte algorytmy chyba nie wykorzystywały nawet uczenia maszynowego, te pierwsze, te następne tak. Dużo większym problemem jest gra w Go, to jest taka chińska gra na dużo większej szachownicy za pomocą pionków, które trzeba okrążać i zabierać. Reguły tej gry są niby dość proste, ale tutaj jest to problem otwarty, bo ilość kombinacji rzeczywiście jest taka, że nie można ich przewidzieć i nie można zrobić strategii. I żeby wygrać w Go, należało właśnie zastosować algorytm, który się będzie uczył. I w tym sensie jest on niedeterministyczny, że my na początku nie wiemy, czego się nauczy. To znaczy trenujemy taki algorytm za pomocą danych wszystkich możliwych rozgrywek arcymistrzów, którzy tam kiedykolwiek w to Go grali. I algorytm na podstawie tych danych z poprzednich gier tworzy sobie sam receptę, jak wygrać z danym arcymistrzem. I to już zostało dokonane. W Go machine learning wygrywa i my naprawdę nie wiemy, uruchamiając algorytm uczenia maszynowego, czego on się nauczy. To jest przykładem Siri, ten algorytm, który pisze teksty. Tak? Przecież nikt nie wiedział, że on w pewnym momencie napisze tekst, który będzie obrażał polityków Unii Europejskiej, obrażał polityków brytyjskich w kwestii Brexitu, no bo to był algorytm, który został wyuczony na podstawie tekstów, nazwijmy to z prasy, no, głównego nurtu, no i na podstawie tekstów, jakie znalazł w sieci, które ludzie wypowiadali, no i nauczył się i brzydkich wyrazów, i kłamania, i oszukiwania. I to na pewno nie było deterministyczne, to znaczy żaden programista na początku nie zakładał, tak, że ten program będzie pisał takie teksty. Bo ja rozumiem, że to jest taka duża granica mentalna dla wielu osób, że komputer no nie robi tego, co chce człowiek, tak, tylko robi coś, czego człowiek nawet może do końca no, nie rozpoznać i nie przewidzieć.
Powracamy do antropologii, ideologii, o której pan mówi, o transhumanizmie, którą rozpoznajemy i też cały czas budujemy taką narrację, używając argumentów, by się jej przeciwstawić, by człowiek pozostał człowiekiem w relacji do Pana Boga i do świata stworzonego, czy to przez Niego samego, czy też przez Pana Boga w odpowiedniej tutaj strukturze hierarchicznej. Dlaczego o antropologii? Ponieważ wiemy, że człowiek zerwał kiedyś owoc poznania dobra i zła i wspinając się teraz poprzez rozpoznanie dobra i zła, po tym drzewie kombinując, próbuje zerwać owoc z drzewa życia. I to jest główna idea transhumanizmu, żeby człowiek odpowiadał za życie, żeby miał też stworzone to życie ponad sobą, czyli żeby mógł przejść właśnie do maszyny, z czego się tak bardzo mocno, z czym się tak mocno nie zgadzał dzwoniący z Niemiec Pan Tadeusz. I nawet często widzimy, że ktoś jest zafascynowany drzewkiem życia, tak bardzo pięknym, a wiemy, że jest to symbolika używana często przez transhumanistów jako główna idea, która towarzyszy, czyli zerwać owoc z drzewa życia, chociaż w ten sposób to nie jest nazywane,
jest tak pokazywane,
jest ale pokazywa. Jest to przejście ponad człowieka, czyli w tym etapie, o którym Pan mówił, tutaj przejścia od jaszczurki przez małpę do człowieka, teraz
do nadczłowieka.
Do
nadczłowieka. Ale bardzo pięknie ojciec powiedział, bo to się łączy z bardzo fajnym przykładem biblijnym. Człowiek już kiedyś chciał zbudować wieżę do nieba, żeby dosięgnąć Boga i być równy Bogu. Wieżę Babel człowiek budował i skończyło się to poplątaniem języków. Czy budowanie cyfrowej wieży Babel, których teraz człowiek chce zastąpić Boga w tworzeniu człowieka, nie skończy się poplątaniem rozumu? Bo wbrew pozorom dziś jeszcze my wszyscy ludzie na naszej planecie podobne umysły mamy, innymi językami mówimy. A czy to, co zacznie tworzyć się, bądź
ale
robić
sztuczna
się
inteligencja, zbierając informacje z wielu języków, mówi jednym językiem.
A no właśnie, językiem może będzie mówiła jednym, ale czy umysł rzeczywiście nie będzie w pewnym sensie splątany? Ale to może temat za ciężki i na inną okazję.
Może do niego wrócimy jeszcze dziś. Prosimy, halo.
W kwestii tego transhumanizmu.
Prosimy, jesteśmy na antenie, jesteśmy na wizji, kto do nas telefonuje?
Szczęść Boże, niech będzie pokój Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Telefonuje Grzegorz z Kłodzka. Ja mam takie pytanie odnośnie tej audycji, która w tej chwili się odbywa, Transhumanizm w praktyce. tutaj do pana doktora Osińskiego i do ojca również. Jakby, gdzie jest granica i czy możemy zapanować nad tymi algorytmami, nad tą sztuczną inteligencją, prawda, której no, nadaliśmy bieg, którą, prawda, człowiek stworzył w jakimś konkretnym celu i czy tu nie ma realnego niebezpieczeństwa, że to się po prostu wymknie nam spod kontroli i czy to po prostu to się nie obróci przeciwko człowiekowi i w jaki sposób możemy się, prawda, przed tym bronić, jak możemy nad tym panować, żeby jednak to było zdeterminowane przez człowieka w pełni, a nie prawda, żeby stało no, na szkodę człowieka. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Grzegorzu, pozdrawiamy.
No podstawowe, że tak powiem, pytanie naszego programu, tak mi się wydaje. My się właśnie z ojcem Benedyktem od godziny zastanawiamy nad tym problemem, bo czy to się wymknie spod kontroli? No nie wiemy, teoretycznie. Oczywiście, że mogą się algorytmy wymknąć spod kontroli nawet w przypadku jakiejś awarii bądź specjalnej usterki i wtedy no, nie będziemy mogli zapanować nad wieloma konsekwencjami tych działań. Ale w naszej audycji też chcemy wyraźnie wskazać, żebyśmy tak się nie obawiali tej technologii, ponieważ człowiek to jest istota stworzona przez Boga. My mamy duszę, my dostaliśmy takie talenty, że możemy stworzyć tak niesamowite rzeczy, że z pewnością człowiek również jest w stanie znaleźć receptę na te problemy pod warunkiem, że będziemy ludźmi wolnymi i to w tym najprostszym sensie. Wolność, czyli możliwość wyboru dobra. To jest podstawowa cecha nas ludzi. Jeśli będziemy wybierali dobro, to żaden bunt maszyn, ani żaden bunt sztucznej inteligencji na dłuższą metę nam nic nie zrobi. Bo my będziemy wiedzieli, że mamy duszę, że jesteśmy ludźmi.
Ja tutaj zaakceptuję jedną rzecz. Jeżeli my, ponieważ no, jesteśmy w takim kluczowym jednak etapie rozwoju ludzkości, jeżeli spoglądamy na Pana Boga, a chcemy w tej audycji cały czas spoglądać na Pana Boga, to Bóg nieustannie udowadniał, że wie, kim jest.
Dokładnie.
I teraz my wiemy, kogo naśladujemy jako ludzie, wiemy, do kogo zmierzamy. I teraz naszym punktem i tutaj tą granicą relacji pomiędzy nami a światem, tym technicznym światem, światem maszyn, inteligencji sztucznej, jest bardzo dużym zadaniem, żebyśmy jako ludzie wiedzieli, kim jesteśmy, tak, i dokąd zmierzamy, to wówczas też ta maszyna, która jest przez nas stworzona, może być wykorzystana przez drugiego człowieka przeciwko człowiekowi, ale ona jednak tak czy inaczej będzie nauczona tego naśladownictwa, które jest gdzieś tam zakluczowane czy zatwierdzone, dokładnie, w słowach pana doktora. Bardziej wybieraj dobro.
Dokładnie, a kiedy maszyna jest używana przez jednego człowieka wobec drugiego człowieka, to staje się narzędziem i problem ginie. Przepraszam, ale taka jest brutalna prawda. My ludzie tworzymy narzędzia od zawsze i będziemy je tworzyli coraz doskonalsze. I narzędzie w ręku człowieka może być używane do dobra bądź do zła. Teraz stworzyliśmy narzędzie, z którym po raz pierwszy się spotykamy. Być może trzeba trochę rozumnego namysłu, być może trzeba zmienić system edukacji, ja tak przynajmniej uważam, żebyśmy połączyli raczej różne nurty naukowe, żebyśmy mogli zrozumieć problem, żebyśmy się mogli mu przeciwstawić, a niekoniecznie obawiajmy się od razu jakiejś katastrofy. Natomiast bardzo uważajmy na ideologię transhumanizmu, żeby rzeczywiście nikt się tam nie przenosił do cyfrowego świata i nie wierzył w takie rzeczy, bo ja pamiętam, ojcze, jak jeszcze 15 lat temu w Radiu Maryja była audycja o gender na Zachodzie i też były takie telefony do studia i ludzie mówili, a to jakaś głupota, gdzie kobieta w mężczyznę, co wy opowiadacie, my sobie tego nie życzymy. A co się dzisiaj dzieje? Gender wchodzi do szkół. I wbrew pozorom jakoś tam nauczyciele za bardzo nie protestowali, jak wchodziło.
I ludzie też. Zanika identyfikacja płci.
Tak, a to teraz mamy identyfikację umysłu. Czy to tak, nie jest tak, podobne?
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Michał, ja mam pytanie do pana doktora. Właśnie jeżeli chodzi o kwestię transferu umysłu, ta pozycja właśnie Raymonda Kurzweila nadchodzi osobliwość. On tam sam się przyznaje jako transhumanista, że ten transfer ludzkiego umysłu do nanośnik nieorganiczny, no to tak naprawdę nie będzie kopią tej osoby, która się transferuje, prawda, że to będzie już zupełnie jakaś inne istnienie. Nazywają to postczłowiekiem, czy istotą postbiologiczną. Także tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten ewolucjonizm transhumanistyczny, to nie ma jak gdyby możliwości przejścia z fazy transczłowieka do postczłowieka, a postczłowiek wydaje się być po prostu jakimś pierwszym ogniwem nowej ewolucji. I tym samym sprawa nieśmiertelności, immortalizmu, o którym tak transhumaniści mówią, no jest troszeczkę taką jak gdyby technoutopią, prawda? Skoro człowiek tak naprawdę i jego tożsamość nie może być transferowana na nośnik organiczny, a ta istota, która, czy to coś, co zacznie działać na tym nośniku organicznym, nieorganicznym, będzie nowym ogniwem jakiejś ewolucji, nową istotą, to no właśnie chciałbym tutaj o zdanie pana doktora usłyszeć.
Ojcze Michale, spotkajmy się jako teolodzy też i duszpasterze na chwileczkę, ale czy nie obawia się ojciec tego, że wiele osób uwierzy w tę wieczność w maszynie, w nieśmiertelność w maszynie, odchodząc od Pana Boga i nauczanie Kościoła i nas wszystkich, że w Jezusie jest zbawienie i odkupienie, gdzie jest mieszkań wiele w Królestwie Niebieskim, po prostu zostanie zachwiane? A, ojciec Michał się rozłączył, więc to pytanie pozostaje. Prosimy, panie doktorze.
Pytanie jest fundamentalne, które ojciec postawił, tylko pytanie, żeby je zweryfikować z punktu widzenia paradygmatu naukowego, to niestety trzeba przeprowadzić doświadczenie. I tego też się obawiam, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z ludźmi, którzy będą chcieli stworzyć swoją cyfrową kopię gdzieś na jakichś systemach i na macierzach, bądź w innych urządzeniach elektronicznych.
Powiedzmy, panie doktorze, szczerze, że wśród młodzieży o katolickich fundamentach wychowania jest wiele takich, którzy na pierwszą myśl o tym podnoszą rękę i są
tak, że oni by chcieli spróbować. Tak, i ja się rzeczywiście też spotykam z ludźmi, którzy chcieliby spróbować, ojcze. I oni naprawdę chcą spróbować tam przejść. I to jest potwornie niebezpieczne, ponieważ te firmy, które dysponują miliardami dolarów, mogą za chwilę taki produkt na rynku pokazać i zacząć tych ludzi tym zwodzić. Natomiast w kwestii, na ile to jest możliwe, to muszę ojca odesłać do swojej książki Transhumanizm Retarius Contra Secutor, która została wydana przez wydawnictwo WSK SIM w zeszłym roku, gdzie w rozdziale drugim dokładnie opisuje problem atraktorów dynamicznych. Tylko to są bardzo skomplikowane problemy natury matematycznej. I to też o tym mówiliśmy, że nasze społeczeństwo nie za bardzo jest przygotowane do dyskutowania na takim poziomie. I ja śmiem twierdzić, że stworzenie kopii człowieka w matrycy komputerowej jest możliwe, tylko że to już nie będzie człowiek, ta kopia, to jest inna sprawa. Natomiast proszę mi wierzyć, że bardzo wielu ludzi będzie chciało tego spróbować i proszę mi wierzyć, że w ten sposób no, możemy dojść do potwornego zderzenia się ze ścianą, to znaczy, kiedy zanegowane zostaną w mass mediach lub przez globalne firmy podstawowe filary chrześcijaństwa, to będzie wojna, to nie będzie takie gładkie. Ja już dzisiaj widzę na niektórych forach internetowych strasznie agresywne komentarze, że dlaczego rozmawiacie, księża, o transhumanizmie? Jak my pójdziemy do cyfrowego świata, to was z sobą nie zabierzemy.
I teraz moje pytanie. Kreatorzy wirtualnych światów to zawód przyszłości. Jednocześnie pytanie o etykę dla sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja bez komponentu etycznego no, nie powinna być rozwijana i to nie są moje słowa. To nawet taki naukowiec, którego trudno podejrzewać o to, że jest wierzącym chrześcijaninem, wręcz ateistą, Stephen Hawking przed tym ostrzegał. To on mówił, że bardzo ważnym elementem jest zaimplementowanie moralności do maszyny. Jak to zrobić? Nie wiemy, ale są już zawody, które stają pomiędzy systemem komputerowym a człowiekiem. Też pisałem o tym w artykule naszego dziennika. To są takie zawody jak UX designer, człowiek, który dba o to, aby system komputerowy był tak zaprojektowany, aby człowiek, użytkownik nieposiadający wiedzy informatycznej mógł ją wykorzystać. To są call hunterzy, to jest cała masa zawodów, które muszą w przyszłości stanąć, może nie jako kreatorzy światów wirtualnych, bo to sobie komputery i tak wykreują, a nazwałbym to jako strażnicy albo pośrednicy pomiędzy systemem komputerowym a użytkownikiem. I te nowe zawody, oprócz tego, że oczywiście ci ludzie powinni być wykształceni na poziomie informatycznym, matematycznym i paradygmatu naukowego, absolutnie powinni posiadać fundamentalną wiedzę z zakresu etyki, no i antropologii. A kiedy przeglądałem ofertę studiów chyba tydzień temu, jak to wygląda, no bo chętnie bym skierował naszych studentów informatyki na takie studia, bo może im się przyda w przyszłości, no to nie ma takiej oferty podyplomowej etyka dla informatyków. Widział ojciec gdzieś ogłoszenia, bo ja nie widziałem.
Muszę ten pomysł opatentować.
Ale bardzo proszę, to na pewno wyjdzie tutaj w tym programie.
Może po programie umówimy się wspólnie.
Bardzo proszę.
Bardzo gorąco dziękuję. Dr Grzegorz Osiński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Transhumanizm w praktyce, temat, który dziś podjęliśmy, myślę, że w stopniu takich promili.
Ale promili. To ważne.
Ale ważne. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.